Chwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie witamy po raz kolejny naszych drogich radiosłuchaczy i tych, którzy w swoim gdzieś tam wolnym czasie czekają, można powiedzieć, na tą audycję dotyczącą modlitwy różańcowej, tego szczególnego daru od Pana Boga, gdzie każdy z nas poprzez tę modlitwę odnajduje taką szczególną drogę prowadzącą właśnie do Pana Boga. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz witamy z Panią Jolą tutaj, która też od wielu miesięcy pomaga w realizacji tej naszej audycji maryjnej. Drodzy Państwo, tak jak obiecaliśmy przed miesiącem, postaramy się też Państwu przedstawić kilka jeszcze tych przepięknych wydarzeń związanych z objawieniami Matki Bożej w Gierszfałdzie. Mam tu na myśli różnego rodzaju cuda, które wpisują się też w życie niektórych osób, bo wiemy, że Matka Boża w różnych objawieniach zawsze akcentowała, czy dzieciom, czy ludziom, którym się objawiała, akcentowała właśnie tą szczególną modlitwę, jaką jest Różaniec Święty. W ostatniej audycji mówiliśmy objawienia Matki Bożej właśnie w Gierszfałdzie. Dzisiaj chcemy, jak wspomniałem, kontynuować ten bardzo ważny temat, który i dla nas współcześnie jest też bardzo ważny. Spróbujmy przybliżyć także te procedury, które prowadzą do zatwierdzenia prawdziwości objawień przez Kościół, albo je negują i stawiamy pytanie dlaczego. Udamy się także do miejsc, gdzie objawiała się Maryja, a które podobnie jak te w Gierszfałdzie zostały uznane przez Kościół. Przybliżymy Wam, drodzy słuchacze, też przesłania i obietnice, z jakimi przychodzi do nas Matka Boża. Więc może na początku też właśnie w tym kontekście, który przed momentem usłyszeliśmy, Pani Jola też do Państwa skieruje te pewne informacje dotyczące właśnie tych wydarzeń.
Więc udajemy się do Gierszfałdu, aby zapytać, czy współcześnie zdarzają się uzdrowienia. Kanonicy regularni laterańscy, którzy są gospodarzami tego miejsca, są świadkami dziejących się tutaj cudów, o wielu wiedzą ze słyszenia. W latach 60. ówczesny proboszcz widział matkę, która przyszła do kościoła z kalekim dzieckiem. Miało epilepsję i powykręcane nóżki. Matka zwróciła się do Matki Bożej w następujących słowach. Matko Boża, ja się stąd nie ruszę, póki mego dziecka nie uzdrowisz. Po modlitwie różańcowej, po przejściu do źródełka, dziecko zaczęło chodzić, a epilepsja ustąpiła. Naocznym świadkiem kolejnego cudu był ksiądz Stanisław, posługujący w sanktuarium. Był luty 2004 roku. Do Gierszfałdu przyjechał 16-latek z Mazowsza, który cierpiał na nowotwór złośliwy, już z przerzutami. Był z matką, prosili o cud. Wrócili do hospicjum, a kilka dni potem udali się do Warszawy, do Centrum Onkologii, gdzie miał mieć amputację nogi. Lekarka, która badała chorego, nie była w stanie uwierzyć. Nie było śladu choroby. Matce chorego powiedziała: proszę Pani, stał się cud. Te przykłady są dla nas dowodem, że i w naszych czasach Bóg uzdrawia. Pamiętajmy jednak o tym, i tu przytoczę słowa papieża Franciszka, że modlitwa nie jest magiczną różdżką. Pomaga zachować wiarę w Boga i powierzać się Jemu także wówczas, gdy nie rozumiemy Jego woli. W nawiązaniu do objawień w Gierszfałdzie z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dopowiem, że te objawienia oprócz uzdrowień poszczególnych osób przyczyniły się do odrodzenia całego narodu i powrotu Polski na mapę Europy po 123 latach niewoli. Jak mówi ksiądz Krzysztof Bielawny, prowadzący w Gierszfałdzie dom rekolekcyjny, odzyskanie niepodległości przez Polaków w 1918 roku nie było podyktowane żadną walką zbrojną prowadzoną przez Polaków. Konfiguracja międzynarodowa, osłabienie mocarstw sprawiły, że opatrzność Boża sprezentowała nam wolną ojczyznę. Objawienia gierszfałdzkie to nic innego jak prezent nieba dla uciemiężonych Polaków w czasie zaborów. Droga do wolności trwała jeszcze długo, ale wytrwała modlitwa milionów Polaków na Różańcu sprawiła cud. Nie tylko nad Wisłą w 1920 roku, lecz także dwa lata wcześniej podczas odzyskania niepodległości.
Przejdźmy też również do tematu objawień prywatnych Matki Bożej. Nie sposób oczywiście, drodzy Państwo, zliczyć ich ilości, ale Kościół uznał jedynie około 70 z nich. Papież błogosławiony Paweł VI w trakcie trwania II Soboru Watykańskiego tak mówił na temat właśnie tych wszystkich objawień. Matka Chrystusa pełni szczególną rolę pośredniczącą między ludzkością a Bogiem, a w niebo wzięcie rozpoczęło w jej życiu nowy etap w dziele zbawienia świata. Jednym z przejawów tej szczególnej roli Maryi w Kościele są objawienia prywatne. Dlatego właśnie te słowa potwierdzone są w Konstytucji, w objawieniu Bożym, w której czytamy ekonomia chrześcijańska jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie ustanie i nie należy się już spodziewać żadnego objawienia publicznego przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. I zadaniem wierzących jest coraz głębsze wnikanie, w znaczenie ich doskonalsze rozumienie tego objawienia, gdyż nie jest ono jeszcze całkowicie wyjaśnione. Natomiast w katechizmie też Kościoła katolickiego można znaleźć krótkie przypomnienie tej szczególnej nauki Kościoła na temat objawień prywatnych. Brzmią one, drodzy Państwo, następująco. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały uznane przez autorytet Kościoła, ale nie należą one jednak do tego szczególnego depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszenie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pewniejszym przeżywaniu do jakiejś epoki historycznej. Myślę, że też by tu może Pani wspomniała o tych orzeczeniach, o prawdziwości objawień dotyczących właśnie Matki Bożej.
Wydanie orzeczenia o prawdziwości objawień reguluje dokument Kongregacji Nauki Wiary z 1978 roku. A Komisja Kościelna ma orzec, czy takie wydarzenie to przesłanie z góry. Osobą, która ma prawo zdecydować o tym, czy objawienia są prawdziwe, jest ordynariusz miejsca. Kiedy fakt ma już zasięg krajowy, może zwrócić się o pomoc do konferencji episkopatu, a nawet do stolicy apostolskiej. Taka weryfikacja trwa latami i nie zawsze kończy się zajęciem stanowiska. Każde objawienie musi być chrystocentryczne, czyli skoncentrowane na Chrystusie, a jego świadkowie muszą być wiarygodni. Gdy ordynariusz zostanie poinformowany o domniemanych objawieniach, jest zobowiązany do oceny faktu pod względem kryteriów pozytywnych i negatywnych. Może także zezwolić na publiczne wyrazy kultu, jeśli rezultaty takiego badania będą temu sprzyjały. Przesłanie musi być wolne od błędów i powinny być widoczne, obfite i stałe owoce duchowe. Kryteria negatywne to błędy doktrynalne, ewidentne dążenie do zysku, poważne czyny niemoralne popełnione przez osobę lub jej zwolenników w momencie bądź przy okazji wydarzenia oraz choroby psychiczne lub skłonności świadków do psychopatii. Badani są oni pod kątem równowagi psychicznej, uczciwości i prawości życia moralnego, szczerości, uległości wobec władz kościelnych oraz zdolności powrotu do normalnego życia wiary. Kościół może wydać trzy rodzaje oświadczenia. Pierwsze stwierdza się nadprzyrodzoność, czyli jest to oficjalne potwierdzenie boskiego charakteru objawień. Drugie oświadczenie stwierdza się brak nadprzyrodzoności, co oznacza oficjalne zanegowanie nadprzyrodzonego charakteru objawień. Może być ono wydane nawet, gdy objawienia trwają. Kościół orzeka w ten sposób, aby uchronić wiernych przed błędem lub duchową szkodą. Przykładem mogą być rzekome objawienia w Oławie w latach 80. XX wieku, w sprawie których Episkopat Polski po kilkuletnim zapoznaniu się z treściami wizji w styczniu 1986 roku wydał komunikat stwierdzający brak nadprzyrodzoności objawień oraz błędy doktrynalne. Trzecim komunikatem jest „nie stwierdza się nadprzyrodzoności”. Formuła ta nie oznacza zanegowania objawień, ale informuje, że w tym momencie Kościół nie jest w stanie orzec, jaki mają charakter. Tutaj przykładem może być Medjugorje, a komunikat ten nie oznacza, jak często słyszymy, że objawienia są odrzucane przez Kościół.
Przy sercu Twoim, Matko droga, Matko droga, bliższą Boga, bliższą do Boga. Przy sercu Twoim, Matko miła, Matko miła, wchodzi w nas życie, moc i
pierwsza część dotycząca nauki też Kościoła, papieży czy biskupów. Teraz, drodzy Państwo, przedstawimy kilka oczywiście przykładów tych objawień prywatnych, które zostały uznane przez Kościół, podobnie jak te właśnie wcześniej wspomniane w Gierszwałdzie. Mianowicie Maryja zaskakuje nas, przychodząc do ludzi prostych, do ludzi ubogich, do dzieci. Często właśnie ten adres jest kierowany do tych najmłodszych. Przychodzi często bardzo w trudnych, dostępnych czasach, które wpisują się w historię świata, czasem z takiego punktu bardzo smutnego, wojna, jakieś odejście od Pana Boga, przekreślenie Go na swoich ścieżkach. I tak na przykład objawia się w Guadalupe. Jest to najstarsze objawienie maryjne, oficjalnie uznane przez Kościół katolicki, uznane niemalże natychmiast po ich ustaniu. Miało to miejsce, drodzy Państwo, 8 grudnia 1531 roku. Indianin Juan Diego schodził ze wzgórza, gdzie nagle ujrzał przepiękną kobietę, która przedstawiła mu się jako Matka Boża z Guadalupe. Co jest też bardzo piękne, mówiła ona wtedy w ojczystym języku. Ubrana była we wspaniały strój, w różową tunikę, błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczała, że była oczywiście brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego. Tak mniej więcej brzmiały te słowa i zdania. Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze dziewica, matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest stwórcą wszechrzeczy, on jest wszechobecny, jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okaże współczucie Twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę łzy, ale uspokoję ich i na pewno pocieszę. Idź teraz do biskupa i powiedz, co tu widziałeś i co usłyszałeś. Wiemy, że początkowo oczywiście biskup Meksyku nie dał wiary słowom Juana Diego, ale Juan prosił Maryję o jakiś szczególny znak, aby właśnie przekonać biskupa. Kolejnego dnia Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam właśnie przepiękne kwiaty. Madonna poleciła nazbierać całe ich naręcze i schować przede wszystkim do płaszcza. Juan Diego tak uczynił. Udał się do biskupa, w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza i na podłogę, drodzy Państwo, wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwinięty, drodzy Państwo, płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną, jak wspominaliśmy, w czerwone szaty, spiętą pod szyję małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni. Zaraz po objawieniu rozpoczęto budowę też pierwszej kaplicy na wzgórzu, a po jej ukończeniu biskup Kumaraga przeniósł cudowny obraz z katedry w uroczystej procesji, w której uczestniczyli wszyscy mieszkańcy miasta. I też warto dodać, że w ciągu 7 lat od objawienia nawróciło się aż 8 milionów Indian. Juan Diego zmarł 30 maja 1548 roku w wieku 74 lat i został pochowany na wzgórzu Tepeyac. Jego beatyfikacji, kanonizacji dokonał święty Jan Paweł II. I może jeszcze, bo już pani Jola to też uczyni, jeszcze poda jeden przykład, bo tak jak już wspomnieliśmy, wiele byśmy mogli mówić tych przykładów i tak dalej, ale no z jednej strony też nie mamy, no może mamy, ale czas nam nie pozwala, bo mamy gdzieś tam ograniczone, jeśli chodzi o tą audycję naszą maryjną, ale myślę, że te najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam wpisują się, gdzie człowiek po ludzku wspomina, przypomina sobie, więc jeszcze pani Jola byś też tutaj wskazała to jedno objawienie dotyczące właśnie Matki Bożej i tej szczególnej modlitwy różańcowej.
Opowiem teraz o objawieniach Matki Bożej w Lourdes. Wydarzyło się to u podnóża Pirenejów i trwały te objawienia od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. Matka Boża ukazuje się 14-letniej Bernadecie Subiru. Bliska dziewczyna doświadczyła 18 objawień pięknej pani. Jej postać ubrana była w białą suknię i biały płaszcz okrywający głowę, przepasana w pasie niebieską szarfą. Na stopach znajdowały się żółte róże i w tym samym, co róże kolorze, był jej różaniec zawieszony na ręce, a składający się z 6 dziesiątek. Wydarzenia te miały miejsce w grocie Mazabiel. Jestem niepokalanym poczęciem, przedstawiła się dziewczynce. Było to 4 lata po uroczystym ogłoszeniu przez papieża Piusa IX dogmatu o zachowaniu Matki Chrystusa od zmazy grzechu pierworodnego. Odczytano to jako potwierdzenie dogmatu. Podczas objawień w Lourdes Maryja prosi o 3 rzeczy. O modlitwę, od znaku krzyża, który Bernadeta nauczyła się czynić szeroko i z powagą, do różańca odmawianego codziennie. Odmawiała z Bernadetą, poruszając wargami i skłaniając głową na słowa chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Lourdes jawi się więc jako zaproszenie do dialogu z Bogiem, do słuchania Jego głosu. Kolejne, o co prosiła Maryja, to pokuta, przede wszystkim ta wewnętrzna, znana jedynie Bogu, która jednak nie ma ujawniać się w czynach zewnętrznych. Mała Bernadetta podczas objawień ma pokutować, całować ziemię, klęczeć, modlić się z wyciągniętymi rękami, jeść gorzką trawę. Uczy się przez to prymatu ducha nad ciałem i jest znakiem dla obserwatorów, że sprawy ciała mają pomagać żyć, a nie rządzić życiem. Kolejne, o co prosi Maryja, to umocnienie więzi z Kościołem. Niepokalana kilka razy poleciła Bernadecie przekazanie życzenia kapłanom, by zbudowali przy grocie mazabielskiej mały kościółek i by odbywały się tu procesje, modlitwy i śpiewy. W kościele bowiem, jak mówiła Maryja, człowiek umacnia więź z Kościołem. Maryja wskazuje ponadto źródełko w pobliżu groty, z którego każe Bernadecie napić się wody. Odtąd Lourdes staje się miejscem udzielania wielu łask duchowych i fizycznych, miejscem znaków, zwłaszcza uzdrowień przekraczających prawa natury. Objawienia te zostały uznane za autentyczne przez biskupa Tarp w 1862 roku. Bernadetta była chorowitym dzieckiem, przez większość życia cierpiała na astmę. W 1866 roku wstąpiła do klasztoru, unikając w ten sposób powszechnego zainteresowania, jakie budziła z powodu otrzymanych objawień. Zmarła w wieku 35 lat na gruźlicę, a w 1933 roku została zaliczona w poczet świętych. Na zakończenie powiem, że w naszych audycjach przekazujemy jedynie namiastkę wiedzy o tematach, które poruszamy. Wierzymy, że będą one zachętą do zgłębiania tych treści przez naszych słuchaczy. A wracając do objawień prywatnych, przypomnę, o czym mówiliśmy na początku, że muszą one być skoncentrowane na Chrystusie i powinny służyć pogłębianiu naszej wiary, przybliżaniu się do Boga. Pamiętajmy o tym, kiedy pielgrzymujemy do miejsc objawień, aby nie były to tylko wyjazdy turystyczne. Tutaj pozwolę sobie zacytować słowa z książki Tomasza a Kempis. Jeżdżą ludzie do różnych miejsc, aby odwiedzić relikwie świętych i słuchają w podziwie o cudach, zwiedzają ogromne świątynie, całując spowite w jedwab i złoto kosteczki. A przecież Ty jesteś tu przede mną, na ołtarzu. Boże, święty świętych, stworzycielu ludzi, Panie zastępów. Często popycha do tych pielgrzymek ciekawość nowych miejsc i ludzi. Ale pielgrzymi niewielki z tego wynoszą pożytek dla duszy, szczególnie gdy jest to taka sobie łatwa wyprawa, podjęta bez większego kłopotu.
Więc tak, drodzy Państwo, wygląda to nasze wspólne przybliżenie tej szczególnej modlitwy różańcowej w kontekście właśnie wspomnianych przed momentem też objawień Matki Bożej. Tak jak to już wyniknęło, no wiele miejsc, w wielu miejscach Matka Boża akcentuje tą szczególną modlitwę i byśmy mogli tutaj przepiękne, bogate książki napisać, czy nawet przepiękne filmy stworzyć, ukazując właśnie to piękno tego wszystkiego, do czego nas Maryja dzisiaj zachęca, ale myślę, że te rzeczy, które udało nam się tutaj Państwu przedstawić, tak jak Pani Jola zaznaczyła, one są też takim pewnym drogowskazem dla nas i dla naszego ubogacenia tego życia duchowego, bo przecież też trwamy w tej pielgrzymce, tą pielgrzymkę realizujemy i wszyscy wierzymy, zmierzamy w stronę nieba. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za naszą kolejną majową audycję, co prawda ten miesiąc już się kończy, poświęcony właśnie w sposób szczególny naszej Matce Maryi. Niestety, trzeba też to zaznaczyć, za miesiąc, już na początku wakacji, 25 czerwca, ostatnia nasza audycja z cyklu Modlitwa Różańcowa drogą prowadzącą do Pana Boga, ale odsyłamy oczywiście do tego wszystkiego, co zostało już wcześniej też przedstawione Państwu w naszych wspólnych audycjach. To wszystko jest też umieszczone na stronie Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej, więc do tego bogactwa, do tego źródła tej szczególnej, bardzo ważnej modlitwy można powrócić. Bardzo dziękuję Panie Joli za kolejną pomoc, za kolejne słowo, świadectwo, które też tutaj wypłynęło. No i zapraszamy Was Państwo za miesiąc, jak wspomniałem, 25 czerwca, w czwarty poniedziałek miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Thank you.